dobre książki.
Dzień dobry, przed mikrofonem Katarzyna Fortuna, w studiu Sylwia Stano, autorka książki Opera na trzy śmierci, która ukazuje się właśnie nakładem wydawnictwa Znak. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Sylwia Stano, pisarka, kulturoznawczyni, promotorka czytelnictwa, absolwentka pierwszej edycji Szkoły Ekopoetyki w Instytucie Reportażu. Pisze między innymi dla Przekroju i Pisma. Współautorka książek Oto jest Kaśka, Ada to wypada, Całe szczęście jestem kobietą i jest wnuczką śpiewaczki operowej Niny Stano, której postać zainspirowała ją do stworzenia powieściowej Gusty Star. Czytamy na skrzydełku powieści. Rzeczywiście Nina Stano, wybitna operowa śpiewaczka, która uczyła się, studiowała u Ady Sari, zadebiutowała w Krakowie, właśnie w Rigolecie Verdiego, a potem podbiła sceny całego świata.
Tak, Gilda to była bardzo długo jej ukochana rola, także pamiętała ten debiut i bardzo lubiła ją śpiewać.
Później Warszawa, Wiedeń, Düsseldorf, z którym
tak,
też
jeszcze
był
Lipsko i bardzo dużo różnych właśnie i festiwali i gościnnych koncertów. Także tak, miała wspaniały głos, sopran koloraturowy i właśnie śpiewała w Wiedniu Królową Nocy. Także to chyba już większego wyróżnienia nie może być dla śpiewaczki.
Zdecydowanie, ale była też pedagogiem, między innymi też 10 lat też w Akademii Muzycznej w Düsseldorfie uczyła śpiewu.
Ona tam nawet do 90 lat uczyła śpiewać i właśnie była takim konsultantem operowym. Bo też ten głos... Koloratura, sopran koloratorowy jest takim głosem bardzo młodym i ona w ogóle miała głos, bo ja oczywiście jeździłam do niej, tam do Düsseldorfu i chodziłam z nią na te wszystkie jej lekcje i słuchałam, jak ona uczy tych swoich studentów. Zresztą ona bardzo żyła życiem swoich uczennic i do każdej też miała inny klucz. To było też niesamowite. Ona była takim wspaniałym pedagogiem, bo też zastanawiała się, skąd biorą się różne blokady, skąd biorą się różne jakieś właśnie takie zahamowania głosu i u każdego to wynikało z czegoś innego i do każdego potrafiła znaleźć ten klucz. Zresztą ona była też fenomenalną babcią. Ja mam dwie siostry, starszą i młodszą. I ze starszą wymyślała piosenki, chodziła do cukierni. Ze mną czytała książki babcia i też pisałyśmy wiersze, w ogóle dużo pisałyśmy. Natomiast z młodszą siostrą, która uwielbia matematykę, ona po prostu ćwiczyła zadania matematyczne.
Niezwykłe, chociaż muzyka i matematyka często idą w parze.
Tak, i ona zresztą też tutaj w Krakowie kończyła ekonomię.
O.
Ona zresztą uważała, że każdy artysta powinien mieć drugi zawód. Powinien oczywiście dbać o ten swój instrument, bo powinien po prostu cały być oddany sztuce, ale powinien też zawsze mieć w pamięci to, że to jest jednak kapryśny instrument.
Też była pedagogzką w Akwizgranie i w Warszawie, także rzeczywiście...
Nie, no do niej, ja pamiętam, że przylatywały do niej uczennice nawet z Tokio i płaciły za bilet, płaciły za hotel, byle tylko właśnie z Niną Stano zaśpiewać tę całą rolę, przeczytać nuty i też zbudować postać, bo ona też potrafiła... Ona potrafiła, czuła tą muzykę i też potrafiła właśnie z uczniami zbudować tę postać właśnie i sprawić, że faktycznie wiadomo było, o czym te śpiewaczki śpiewają, bo dla niej zawsze to było bardzo, bardzo ważne, że ty musisz wiedzieć, o czym ty śpiewasz, ty musisz czuć o tym, czy śpiewa, o czym ty śpiewasz. No nie wystarczą same słowa, to musiało za tym jeszcze iść uczucie.
Nina Stano zmarła w 2017 roku w wieku 97 lat.
Tak.
Także niezwykłe życie rzeczywiście.
Piękne życie, długie życie i też właśnie naprawdę do końca prawie uczyła i miała kontakt z muzyką.
Także niezwykłe.
Była niezwykłą osobą.
Właśnie zastanawiam się, powieść inspirowana na pewno życiem Niny Stano, ale czy nie chciała pani napisać takiej książki po prostu biograficznej o babci,
książka
mając
biograficzna
tyle materiałów?
Jest. Wacław Panek napisał książkę biograficzną i ona faktycznie, on rozmawiał z moją babcią, rozmawiał z jej uczniami I tam można znaleźć te różne daty. Zresztą moja babcia była bardzo skrupulatna. Ona, żeby nie powiedzieć, że była pedantyczna już, ale też notowała wszystkie w ogóle swoje występy, role. Miała kilka zeszytów, w których zapisywała daty. Zapisywała, no właśnie, swoje wystąpienia, jakie to było miejsce, właśnie jakie to były nuty i wszystko inne. I myślę sobie, że faktycznie jest taką postacią, o której no, chciałabym, żeby nie zapomniano, bo była, miała piękny głos, była w ogóle też piękną osobą.
Piękną kobietą była też, jak była widziałam też na zdjęciu w Wikipedii.
Tak, była w ogóle taką osobą, która potrafiła cieszyć się życiem, mimo wszystko, mimo tego wszystkiego, co ją spotkało, no bo tak naprawdę też niesamowite jest to, że moja babcia urodziła się w 1919 roku, umarła w 2017, więc jest to w ogóle jakaś po prostu prawie wiek, bardzo burzliwy wiek, w którym tyle się działo i też myślę sobie, że to jej życie jest inspirujące. Chociaż ja muszę od razu tutaj uprzedzić wszystkie słuchaczki i słuchaczy, że opera Na trzy śmierci nie jest biografią Niny Stanów.
No właśnie tak miałam wrażenie, czytając życiorys pani babci, że tutaj chyba sporo różnic jest pomiędzy główną bohaterką a pani babcią i poza tymi faktami opisanymi w książce, bo też możemy zdradzić, że to jest taki kryminał też, gdzie wątek kryminalny i dociekanie tego, kto zabił diwę operową, nazywaną przez bohaterki Baden-Baden, a była to Tamara Baden-Bantyjska.
Tak, są to postaci wymyślone, natomiast ja trochę czerpię z opowieści babci. Też ta główna bohaterka,
Gusta Star,
którą ja wymyśliłam już jako dorosłą postać, w ogóle taką 70-kilkuletnią i wymyśliłam, że to wszystko będzie się działo później, bo w latach 90. i że to będzie taka trochę Panna Marple. I faktycznie wtedy ta bohaterka, która ma tych lat 70 parę, odpowiada temu, co ja pamiętam w ogóle, jaka ta babcia była. Natomiast faktycznie Opera na trzy śmierci to jest książka, która rozgrywa się w roku 1947, czyli tuż po wojnie, w Warszawie i w Puszczy Białowieskiej.
Mamy właśnie Warszawy, tak, też powojennej. Bardzo dobrze odtworzone przez panią, tak mi się wydaje, że takie życie codzienne jest bardzo dobrze pokazane, że bohaterka ze swoją matką cierpiącą na depresję, prawdopodobnie na depresję, bo tak do końca nie wiemy, na co choruje matka, ale nie wychodzi z domu, nie pracuje, mieszka w jedynej kamienicy ocalałej na Kredytowej.
Tak, jest. Ta Warszawa w ogóle też jest taką bohaterką, która była obecna w historii mojej rodziny. No i też taka niesamowita wola ludzi, żeby to miasto, które no, było tak ciężko doświadczone przez wojnę, żeby je spróbować podnieść. Natomiast jest jeszcze Puszcza Białowieska, która jest takim prastarym lasem, w którym to życie też zupełnie inaczej się odradza.
To w ogóle jest też niesamowity pomysł z tą Puszczą Białowieską, gdzie odbywa się koncert, w którym właśnie nasza bohaterka, czyli Gusta Star, zastępuje tą zmarłą tragicznie, czy zamordowaną, tego jeszcze nie wiemy i nie możemy też zdradzić, właśnie tą diwę Baden-Baden. Tak. Skąd, czy to w ogóle był taki koncert, czy to jest wymyślone, bo to bardzo jest tutaj niezwykłe.
Nie, to jest wymyślone. Te koncerty w Puszczy są jakąś taką figurą. W ogóle wydaje mi się, że cała ta opera Na trzy śmierci jest powieścią o głosie, o też właśnie o dziewczynie, która musi ten głos odnaleźć, żeby móc śpiewać, żeby móc po prostu właśnie też jakoś poradzić sobie z żałobą. Ja tu przyznam się, że no, bardzo poważnie też podeszłam do takiego researchu, do tego, żeby po prostu zapoznać się ze źródłami. Czytałam bardzo dużo wspomnień, różnych pamiętników, książek, które ukazały się o Warszawie i wtedy właśnie po wojnie i które teraz też się ukazują.
Miałam właśnie zapytać, bo rzeczywiście czuć, że te realia warszawskie są takie, jak pewnie to wyglądało tak naprawdę, że to nie jest tylko z pani wyobraźni.
Nie, nie, to jest absolutnie wszystko udokumentowane. Ja zresztą taką mam mapę z 1946 roku w Warszawie, na którym w ogóle to jest inne miasto niż teraz. Tam oczywiście nie ma Pałacu Kultury, no bo jeszcze nie dostaliśmy tego prezentu. Nie ma również wielu takich arterii, mostów, takich po prostu miejsc i właśnie ulic, bez których trudno sobie dzisiaj wyobrazić Warszawę, ale faktycznie w tym 46-47 roku to było inne miasto, inne były granice parków, inne były zupełnie, inaczej to wszystko było wytyczone. Także Gusta porusza się po innej Warszawie, a jednak wiele z tych miejsc, które są dla niej ważne, między innymi Akademia Muzyczna w Alejach Ujazdowskich i klon, który rośnie w Parku Ujazdowskim, no i właśnie ta kredytowa, na której ocalały niektóre kamienice, no to są właśnie te miejsca, po których ona chodzi, Ogród Saski, Marszałkowska, która zmienia się nawet w trakcie trwania powieści. I tak próbowałam to wszystko odtworzyć, wyobrazić sobie w ogóle, jak to wszystko wyglądało, a wyglądało no, szaro, przerażająco. Teraz widzimy te zdjęcia z wojny, która się toczy w Ukrainie i jak po prostu porównamy sobie do tych zdjęć, no tak, no to po prostu ta wojna jest straszna, tak? I mamy takie zdjęcia właśnie na przykład rodziny, która je posiłek i jest obrus i widać, że nawet jakiś kwiatek stoi w wazonie, a nie ma dwóch ścian, tak? Bo po prostu nie ma ich.
Doskonale odtworzone te realia rzeczywiście warszawskie, ale te realia też związane z Akademią Muzyczną. Też miałam wrażenie, że być może z opowieści babci tak dobrze tę akademię pani odtworzyła.
No ja właśnie...
Powojenną.
Myślę sobie, że na pewno babcia pięknie opowiadała. I dużo wspomnień na pewno jakoś się utrwaliło w tych opowieściach. Ja też myślę sobie, że tutaj akurat odtworzyłam trochę uniwersytet, na którym sama pisałam doktorat i po prostu wydaje mi się też, że to, no, że po prostu te relacje między ludźmi są uniwersalne.
A z czego pani pisała doktorat?
A z kulturoznawstwa właśnie.
Aha, czyli nie z muzyki?
Nie.
No właśnie, chciałam też zapytać, bo...
Chociaż muzyka również jest kulturą, bardzo ważna jest w kulturze.
No tak, dlatego myślałam, że tak. Może jakiś muzyczny temat pani pracy. I też pytam nieprzypadkowo o muzykę, bo właśnie z jednej strony to jest powieść o tej powojennej Warszawie, o Puszczy Białowieskiej, o Akademii Muzycznej, ale też o muzyce i śpiewie przecież. Więc chciałam zapytać, jak pani wykształcenie muzyczne wygląda? Czy też pani grała, gra, śpiewała, śpiewa?
To jest dobre pytanie, tak.
Chyba, mimo że jest to powieść popularna, ale czuć tutaj znajomość właśnie tych muzycznych realiów też.
Ta muzyka zawsze była obecna. No, ze względu na babcię, dla której to w ogóle, to był jej świat. Mój tata też ma, w ogóle on ma taki słuch absolutny i babcia długo myślała, że mój tata będzie dyrygentem. No on wybrał ekonomię w ogóle, ale on
też
słyszy wszystko, siada do fortepianu i komponuje, no jakby nie ma dla niego, jakby każdy instrument, który weźmie do ręki, potrafi na nim zagrać i wydobyć melodię. Ja przyznam się, że najbardziej z tym głosem eksperymentowałam, że dla mnie to jest właśnie taki temat, który jest absolutnie fascynujący. Kiedy właśnie ten głos jest, bardzo często się mówi, że właśnie gdzieś zamiera ten głos, że po prostu ucieka. I to jest takie po prostu doświadczenie, które też jest bardzo ciekawe, też właśnie podążanie za tym głosem. Był taki krótki epizod, kiedy po prostu babcia powiedziała, że będzie mnie uczyć śpiewać i faktycznie przez te kilka miesięcy, które z nią śpiewałam i dużo nauczyłam się o głosie i też no jakby właśnie zrozumiałam, na czym polega w ogóle to wszystko, o czym ona mówi, jak śpiewa, ale też to, że właśnie z mojego doświadczenia to też jest tak, że do opery trzeba dorosnąć, nauczyć się, że Że to może nie być tak, pewnie u niektórych tak osób jest, ale że idzie się do opery i nagle po prostu człowiek się zachwyca. Myślę sobie, że to jednak trzeba pewnej wrażliwości takiej muzycznej i pewnego czasu, żeby, no żeby pokochać tę operę. A potem już to jest miłość na całe życie, ale że to może nie być po prostu miłość od pierwszego wejrzenia. I no więc ta muzyka była obecna na pewno i też sporo czytałam o głosie, o tym, tak, myślę, że bardziej naukowo, ale w ogóle o tym całym fenomenie opery, bo też właśnie on jest bardzo kulturoznawczy, bardzo kulturotwórczy i też taki mocno filozoficzny. Ja bardziej w operze w ogóle dopatruję się tragedii greckiej, że to jest coś takiego, że wiemy, że to nie skończy się dobrze. Także
ale
to libretto,
zawsze jest ten dramat, jest katarzis.
Dokładnie, że właśnie to jest tak, że nie musimy jakby czekać na zakończenie, bo to nie o to chodzi, jak to się skończy.
I są te emocje.
Tak, zawsze.
Ogromne właśnie, tak jak rzeczywiście w tragedii antycznej. Zdecydowanie, ale nie poszła pani w każdym razie w kierunku śpiewu.
Nie, nie. No, to była droga mojej babci. Ja mam, wydaje mi się, inną drogę. Ale to jest dla mnie temat fascynujący.
I muzyka, ale też natura. Bardzo dużo w tej książce jest właśnie natury.
I opisów przyrody.
Tak. I Gusta już będąc w Warszawie przytula się do drzew, do kasztanów, do brzus, olch. No i później ten wspaniały opis tej Puszczy Białowieskiej właśnie. I cały właściwie nawet nie rozdział, ale część poświęcona puszczy i temu, co tam się działo.
No to jest na pewno już coś, co ja dodałam od siebie, bo jednak jest to ten zachwyt, którego trochę nam dzisiaj brakuje. Wydaje mi się, że właśnie to, co opera jakby zaspokajała te właśnie to bogactwo doznań i przeżyć, ja odnajduję oczywiście w operze też, ale w tej puszczy prastarej, pięknej, z tą ferią różnych po prostu mchów, porostów, to jest po prostu, dla mnie to jest żywe piękno.
Bardzo dobrze jest odtworzony, widać, że jest to autorce bliski temat, a ten wątek kryminalny, który tam się pojawia.
No właśnie, to jest
też
trochę...
Czy to też jakoś tam jest osadzone, czy to jest wymyślone, czy coś takiego się wydarzyło w powojennej Warszawie, taka śmierć?
Nie, to jest trochę hołd właśnie też dla babci, no w ogóle... Nie wiem, co by babcia powiedziała, gdyby przeczytała tę książkę.
O, na pewno byłaby zachwycona.
No bardzo jestem ciekawa. Właśnie niestety nie, no, nie przeczyta i nie powie mi, ale też myślę sobie, że bardzo wiele książek czytałyśmy razem i ona mi polecała różne książki i też właśnie trochę ten wątek kryminalny jest trochę takim hołdem dla tego, co razem lubiłyśmy czytać, jak po prostu lubiłyśmy spędzać czas.
Kryminały też.
A czytałyśmy też kryminały i mnie się wydawało, że to w ogóle będzie bardziej książka kryminalna nawet niż jest, bo jednak...
No to jest
trochę inaczej.
Jeden z wątków.
Tak, jest to po prostu jeden z wątków, ale to jakoś się wszystko tutaj złożyło. No właśnie wydaje mi się, że wiele wątków tu jest. Trochę mi się wydaje, że może właśnie tak jest dobrze, bo jednak ta opera gdzieś pozwala na to, na tę różnorodność.
To też jest powieść obyczajowa, pokazująca z jednej strony te warszawskie realia, też biedę ogromną, gdzie bohaterka ze swoją matką żywią się jedynie chlebem i marmoladą, ale też pokazuje to, jak te dziewczyny młode przecież, 20-paroletnie czy 30-letnie, tak jak nasza główna bohaterka, nie wiem, pragną mieć lepsze ubrania, lepszą bieliznę, po prostu też lepsze życie. Też pokazane są sklepy, to co w nich jest. Na Marszałkowskiej na przykład jakieś ekskluzywne towary się pojawiają i cała ta warstwa taka też związana z pierwszymi miłościami. I bohaterka, jej koleżanki, to też tak dobrze jest pokazane tutaj właśnie taka, no trudno powiedzieć inicjacyjna, bo to już jest taka późna inicjacja, ale w jakiś sposób
to wszystko
pokazuje
było
też dojrzewanie.
Przesunięte
takie,
przez wojnę.
No więc właśnie, takie życie, które zaczyna się od nowa właściwie, czy ta młodość, tak jak pani mówi, przesunięta przez tę wojnę.
Tak, wydaje mi się, że to była wielka wyrwa. W ogóle to było te kilka lat, które mam poczucie, że moja babcia, jak wspominała, no to były te lata, które im gdzieś zabrano. To były te lata, które później właśnie, nawet jak czytałam we wspomnieniach, różnych pamiętnikach, to jednak bardzo często powraca ten motyw takiego głodu życia, takiego właśnie tego zadośćuczynienia za te lata, mimo właśnie tej żałoby, mimo tego wszystkiego, tego całego okrucieństwa, na które byli skazani ci ludzie. Ale też właśnie jak czytałam o tych latach, no to co pani mówi, tak, no że właśnie wciąż głód, wciąż ta brzydota wokół, ruiny, ale też strach. To tak nam się wydaje, że skończyła się wojna i pewne, i wszystko się skończyło, te wątki, to właśnie tak nie było, bo jednak bardzo ten strach pozostał i te takie jakieś niewyjaśnione różne rzeczy też społecznie, no, po której ktoś stronie czasem się opowiedział, jak ktoś się właśnie w tych chwilach próby zachował, no to jednak było bardzo żywe wtedy.
Bardzo trudne wybory były.
Bardzo. To w ogóle właśnie ja tutaj nikogo nie oceniam, tylko mówię, że jakby to, co mnie poruszyło bardzo, to jest to też, że to życie odbijało właśnie w takich formach absolutnie zaskakujących czasem. No to właśnie to, jak pojedzie się do Puszczy Białowieskiej, to widać, że tam po prostu to życie nieograniczone żadnymi takimi żadnym kagańcem, no po prostu potrafi zaskoczyć. I wydaje mi się, że ta powojenna Warszawa też taka była, że to tłamszenie przez kilka lat i też ta bieda i też to wszystko właśnie, co wciąż w roku 1947 było żywe i obecne, powodowało, że czasami reakcje ludzi były po prostu nie do przewidzenia i czasami to, jak ktoś po prostu właśnie poradził sobie z różnymi traumami, jak sobie ktoś poradził no właśnie z tym, co miał albo czego nie miał, albo właśnie z marzeniami, no to było zaskakujące i też, no i też dało mi takie po prostu, taką pożywkę, to już mówię stricte tak właśnie w pisaniu, no taki do tego, żeby po prostu pozwolić im na to, tym moim bohaterom.
I to poprzedzone tymi właśnie, jak pani powiedziała, pamiętnikami, dziennikami, tym wszystkim, co musiała pani przeczytać, żeby taki lekki obraz tutaj nakreślić i tak to odtworzyć. Właśnie tak zastanawiałam się, na pewno dużo łatwiej byłoby taką współczesną powieść napisać, a nie jednak dziejącą się w tych latach 40.
Ale też mi się wydaje, że właśnie te lata 40. są bardzo ciekawe, bo to są te lata, kiedy jeszcze właśnie wszystko było możliwe, że też jeszcze właśnie ta rzeczywistość ta powojenna jeszcze się nie ukształtowała do końca, właśnie nie zastygła jeszcze w żadnej formie.
Że jeszcze jakaś taka nadzieja też była.
I społecznie tak, że to jeszcze był taki czas, kiedy wiele rzeczy było możliwych, wiele scenariuszy. I dlatego też to był taki ciekawy czas. I też wydaje mi się, że w ogóle ostatnio mniej się pisze o mieście. Więcej właśnie piszemy o różnych innych aspektach kultury, ale ta Warszawa zawsze była dla mnie miastem bardzo ciekawym i myślę, że ona też jest bohaterką literacką.
Zdecydowanie. Bardzo dobrze się też czyta i to też taka książka właśnie, która mimo swojej lekkiej formy zdecydowanie, z której dużo się możemy dowiedzieć też o tym, jak to życie w tej Warszawie wyglądało i jak wygląda takie życie codzienne, na przykład śpiewaczki operowej.
Tak, ja też, no, ja podeszłam do tego naukowo i dużo tych książek właśnie przeczytałam i to były wspomnienia i Antoniego Słonimskiego, który kochał tę Warszawę i też właśnie bardzo był poruszony tym, jak ona została po prostu zniszczona. Szancer, który też po wojnie z Łodzi chciał jak najszybciej do tej Warszawy przyjechać, ale też wspaniały obraz w ogóle tej powojennych artystów przeczytałam u Barbary Kraftównej. Także to ona też właśnie dużo o tym pisze i dużo innych też książek oczywiście czytałam. Także to jest także i gazet i tego wszystkiego, co po prostu można znaleźć. I to jest naprawdę bardzo ciekawe, jak po prostu ci artyści musieli sobie radzić też z tymi niedoborami, co czasami było bardzo ciężkie. Czasami to było, no, czasami to było bardzo kreatywne i takie bardzo, że dużo możemy po prostu, jakby też, ja mam ogromny szacunek do tych artystów powojennych.
Ale też dużo samozaparcia wymagało, prawda? Pewno. Że oni dążąc
łatwo im nie było, to na pewno.
Do realizacji tej drogi, którą wybrali, muzycznej, aktorskiej.
Dzielni byli,
operowej.
Naprawdę dzielni.
Tak, że właśnie przymierali głodem, ale jednak podążali za tymi marzeniami swoimi.
Tak. I nie pytali właśnie po co, za ile, tak? I dlaczego mają to robić? Tylko po prostu gdzieś czuli, że odrodzenie tej sztuki jest tak samo ważne jak odrodzenie miasta.
Ale też to ciekawe, że byli tak słabo opłacani tak naprawdę, że nie było wtedy jakichś takich stypendiów, tak jak główna bohaterka tutaj miała dostać ewentualnie stypendium, znaczy dostała stypendium w Wenecji, ale do tej Wenecji nie mogła pojechać, gdyż
już inna nie
było możliwości,
wróciła.
Nie dostała pozwolenia na wyjazd.
Tak, ja myślę sobie, że to były naprawdę trudne czasy i naprawdę, jak się czyta właśnie tę drogę, którą musieli przejść artyści wtedy, to, to widać, że tak naprawdę, właśnie ta dzielność była potrzebna, ale że oni też właśnie mieli to samo zaparcie w sobie i też właśnie, mam nadzieję, że to też oddaje w tej książce, że jednak to życie też się toczyło i też potrafili czerpać z niego pełnymi garściami.
To
no
było
właśnie,
pełno
radości.
Radości.
Ile można było oczywiście na tych gruzach, ale też, że to było życie, to było takie pełnoprawne, pełnowymiarowe życie, w którym oni też tworzyli wspaniałe rzeczy i też po prostu, To dało się to wszystko zrobić.
To też o miłości książka jest.
Oczywiście.
Bo nie mogłoby tego wątku miłosnego zabraknąć.
Jest to też książka o miłości, no i też o jakichś różnych poświęceniach, które właśnie, żeby być artystką, trzeba czasami rezygnować z różnych rzeczy. To zresztą to o tym pisze dużo Ada Sari. Tu akurat właśnie w ogóle ja tej postaci nie wprowadziłam i te wszystkie mistrzynie, z którymi spotyka się Gusta Start, od razu chciałabym zaznaczyć, one zupełnie nie są wzorowane na Adzie Sari. Ale u niej właśnie wyczytałam w jej biografii taką jakąś absolutną ascezę, której powinien oddać się właśnie artysta, żeby być artystą pełnym, że każde zobowiązania właśnie miłosne, rodzinne powodują, że już artysta jakby nie ma tej wolności. Także myślę sobie, że Gusta przechodzi różne metamorfozy, dochodzi do różnych wniosków i to oczywiście jest o miłości, ale też o takiej miłości, którą trzeba w końcu znaleźć i obdarzyć siebie, żeby też po prostu poczuć, że to ona powinna teraz wyjść na tę scenę i zaśpiewać.
Myślę, że to mogłaby być bardzo dobra puenta naszej rozmowy, ale jeszcze teraz pomyślałam, że właściwie ta powieść przypomina mi takie powieści też z dwudziestolecia międzywojennego. Zofię Naukowską, Polę Gojawiczyńską, Dziewczęta z Nowolipek. Myślę, że to też jakoś inspirowało panią. Bo to bardzo jest podobny tutaj klimat, styl. Te przyjaciółki właśnie, to życie, to tak z dziewczynami.
Chociaż ona jest bardziej moim zdaniem...
Nowolipek trochę mi się skojarzyła.
Tak, chociaż ona jest bardziej moim zdaniem taka niewyidealizowana tutaj, że to jest jednak kobieta z krwi i kości. Ona ma swoje właśnie potrzeby. Jest jakby to też jest w tych pamiętnikach wszystkich, które czytałam, jednak ta potrzeba odurzania się, alkohol, który jest obecny w tych wspomnieniach, jakaś taka próba zapomnienia. Gusta nie jest niewinna, tak? To nie jest taka, to nie jest takie dziewczątko, które...
Ale te dziewczęta z Nowolipek też nie były.
No tak,
właśnie.
Tak. To prawda.
To takie powojenne.
Tak. No to ja myślę sobie, że bardzo jestem ciekawa
coś
odbioru.
Coś w tym jest. Dla mnie coś w tym jest właśnie.
Cieszę się. No ja też czytałam.
Tych powieści dwudziestolecia międzywojennego.
No, babcia była z tego dwudziestolecia, więc może dlatego, bo też jakby jakaś taka forma elegancji towarzyszyła jej przez całe życie, jeżeli właśnie jakby to ma pani na myśli, to na pewno tak. Ona nigdy, nawet w takich właśnie, myślę, że to w ogóle było też coś, co było nią po prostu, ale dużo tych lwowskich w ogóle, bo moja babcia była z Lwowa i te dwudziestolecie międzywojenne spędziła tam i to było jej miasto, no to tak, no to na pewno to jest przesiąknięte tą atmosferą.
Tak myślę. Bardzo dobra powieść o muzyce w Warszawie, Puszczy Białowieskiej i wątek kryminalny, którego nie poruszyłyśmy tutaj, żeby nie odbierać Państwu przyjemności lektury i odkrywania tego, w jaki sposób została zamordowana diwa baden-bantyjska, zwana Baden-Baden. Sylwia Stano, opera na trzy śmierci, wydawnictwo Znak, a autorka Sylwia Stano była dzisiaj z nami. Bardzo dziękuję.
Bardzo dziękuję.
Wszystkie nasze podcasty znajdziesz na radiokrakówkultura.pl.